między biegunami.
Program Między Biegunami to jest takie miejsce, gdzie my oczywiście inspirujemy do poznawania, to jest takie nasze hasło, ale do poznawania w szerokim zakresie. Ten wachlarz jest absolutnie bardzo szeroki i na tym się skupiamy. Też motywujemy i chcemy motywować, żeby nasi goście byli właśnie ludźmi, którzy są absolutnie motywacją.
A najbardziej cieszymy się, drodzy Państwo, jak to Wy trafiacie do studia Radio Kraków i my słyszymy od Was pozytywne głosy, że... Rzeczywiście program Między Biegunami gdzieś tam dał taki malutki pstryczek do tego, żeby zainteresować się jakimś tematem, ruszyć gdzieś przed siebie, nawet jeżeli to jest tylko gdzieś sąsiednia dzielnica w Krakowie.
Nie mów tylko, ale... bo tylko to jest pejoratywnie. Nawet sąsiednia dzielnica, bym powiedział.
Czasami tak, ale jak do naszego studia trafiają goście, których mama na 80. urodziny skoczyła ze spadochronem, to wiemy, że genów się nie oszuka.
Kuba Niziński,
Bartek Piziak
i nasz gość Jacek Kisiała. Dzień dobry, panie Jacku.
Witam serdecznie.
Panie Jacku...
Szaleństwo,
bo mamy tutaj na naszym biureczku studyjnym głos Ziemi Cieszyńskiej sprzed właściwie miesiąca, półtorej. I na głównej stronie zdjęcie pani Stanisławy Kisiały.
Którą pozdrawiamy gorąco.
Zbierzesz nazwisk, nieprzypadkowa. No, to piękny prezent mama sobie zrobiła na 80.
No jak ja teraz mam sprostać, prawda? Myślę, że osoby szalone mają to do siebie, że całe życie są szalone, prawda? Mama też gdzieś tam od zawsze była szalona. Gdy piastowała funkcję dyrektora we Fiacie wiele lat temu, w wieku lat 30 zarządzała kilkuset osobami.
Mężczyznami.
W męskim świecie samochodowym.
W tamtym czasie, tak. No i do dzisiejszego dnia to pozostało. Stało, prawda? Tak więc ten skok to był jeden z przejawów jej szaleństwa, a może po prostu normalnego życia, bo dla niej pewnie to jest normalne życie.
I jakie były wrażenia pana mamy po skoku? Co powiedziała? Pierwsze słowa.
Czy żyje? Tak więc byśmy powiedzieli, tak, żyjesz.
Bo boimy się zapytać o kolejny plan.
A nie będę mówił. Ostatnio mnie zaskoczyła. Pytałem się, czy ma wieczorem czas. No wiesz, nie, bo jestem na balu studenckim. Ja mówię, słucham, do kogo idziesz? A nie, no bo zacząłem studiować malarstwo. Ja wiem, mamuśka, ale zaczekaj. Ty masz 80 parę lat, z tego co wiem, to masz pierwszą grupę inwalidztwa ze względu na słaby wzrok. No, tam czepiasz się. Tak więc nic nie jest przeszkodą w realizacji marzeń.
Czyli szaleństwo pozytywne ma pan w genach.
Może powrócę. Wydaje mi się, że pewne rzeczy są normalne. Mhm. To, co dla jednego jest szalone, dla innego jest normalne, prawda? Pamiętam taki dowcip z dzieciństwa. Ktoś powiedział tytuł filmu Śmiertelny skok babci przez zapałkę, prawda? W każdym razie innymi słowy, to, co dla jednego jest ważne, trudne, dla innego jest szalenie łatwe. Tak więc ja bym się trzymał, że każdy z nas żyje swoim życiem. To jest jakieś normalne życie dla nas i bardzo wiele z tych rzeczy, które ktoś robi, dla mnie na przykład łowienie ryb jest niesamowitą przygodą. Jak ktoś może siedzieć, prawda, 3 godziny przy rybach, patrzeć w wodę i dla mnie ten ktoś jest genialny. Ten ktoś jest genialny, że on potrafi takie rzeczy, prawda? A może dla kogoś to, co ja robię, jest też ciekawe i niesamowite. Tak więc bardzo szanuję wszystkich w ich hobby i w ich zainteresowaniach.
Pana zainteresowania to podróże, między innymi, przypuszczam. Ale chciałem wrócić do tego momentu, bo poza anteną opowiadał nam pan, że kiedyś się zajmowałem pracą, ale teraz już się nie zajmuję pracą, bo już tak. Nie było czasu na podróże.
Mi zapadły te słowa, szczególnie w pamięć, które pan powiedział kilkanaście minut temu, że w pewnym momencie praca zaczęła panu przeszkadzać w podróżach.
Tak.
Odważne stwierdzenie.
Ja może wrócę do 14 roku życia, dobrze, jeśli można. Wtedy chodziłem w systemie, że to była ostatnia klasa szkoły podstawowej. Ja na Śląsku wtedy mieszkałem, prawda, i przyszli do nas górnicy. I górnicy opowiadali, słuchajcie chłopaki, co wy będziecie pracować, co wy będziecie chodzili do jakiegoś technikum, ogólniaka. Idźcie do szkoły zawodowej i słuchajcie, będziecie pracowali sobie na przodku, będziecie w wieku lat 19 już zarabiali, więcej niż wasi rodzice. I uwaga, jak będziecie mieli 40 albo 30 35 lat skończycie pracę, a później będziecie sobie hodowali gołębie, będziecie na ryby jeździli. Mamy najlepsze, w najlepszych szpitalach będziecie się mogli leczyć. Ja powiem tak, oni mnie przekonali. Oni mnie przekonali. Przechodzę do domu, poproszę mamuśka, tatusiek, siadajcie. Mam tutaj coś bardzo ważnego do powiedzenia. Podjąłem drogę życiową. Oni, no, słuchamy.
Super, jako... wreszcie.
Tak.
Co tu wymyślił, mówią, nie?
Ja mówię, słuchajcie, chcę pracować jako górnik na przodku. Tato zbladł.
Strzałowy jednym
tato
słowem.
Zbladł, prawda? Mama, synku, w czym jest rzecz? No i wzięli mi na długą, długą rozmowę, prawda? I powiem tak, powiedzieli mi o życiu, tato jeszcze wykształcenie, mama również, prawda? I powiem tak, przekonali mnie, że to nie jest dobry kierunek, dla mnie przynajmniej, natomiast do jednego mnie nie przekonali. Moim marzeniem było, żeby w wieku lat tych 35, no góra 40, móc skończyć pracę i faktycznie hodować te gołębie, jeździć na festyny i tak dalej. To był mój świat, tak sobie wyobrażałem świat, prawda? No i później co? Zaczęło się życie zawodowe. Pracowałem z super ludźmi. Udało się założyć firmę ze wspaniałym wspólnikiem, gdzie staliśmy się przyjaciółmi w którymś momencie i było naprawdę fajnie. No i co? Minęło 35 lat. Nawet nie pomyślałem o zakończeniu pracy, prawda? Minęło lat 40. No i dalej to samo. Ale myślę, kurczę, co z tymi młodzieżami? Młodzieńczymi marzeniami, no nie? 45, a tutaj człowiek dalej haruje, dalej się rozwija, dalej obroty rosną firmy i pracownicy fajnie. Tam mieliśmy
około... Satysfakcja jest.
Satysfakcja ogromna, tak. 45 dalej to samo. Ja mówię, co z młodzieńczymi marzeniami? 50 dalej to samo. No i później był 55 rok życia. Myślę, no kurczę, nie, no, hej, 20 lat obsuwy, to już troszkę dużo. To już
koledzy
dużo,
już
prawda?
Z kopalni na emeryturze, nie?
No i w tym momencie właśnie padła decyzja, że jeśli nie teraz, to kiedy? Później będzie za późno. My mamy skłonność do odkładania pewnych rzeczy, prawda? Na później, że później będę robił te ważne rzeczy. Dla mnie miałem swoje hobby, swoje zamiłowania, swoje potrzeby, jak na przykład potrzeba misji służenia drugiemu człowiekowi. Dla mnie to było zawsze bardzo ważne i to robiłem przy okazji. Wtedy się spytałem, a co, jeśli będę to robił jako główne moje zajęcie, prawda? Czyli nie będę już odkładał na później. I tak się też stało. Bo to uważam, że odważna decyzja, ponieważ wiele osób mówiło, no zastanów się, co robisz, czy na pewno, prawda? Natomiast tak, to była, z perspektywy czasu mogę ocenić, ważna decyzja i myślę, że wiele osób po prostu nie ma pomysłu na siebie, troszkę się boi tego, co będzie później. Wyjścia z tej strefy komfortu, że mam wszystko, prawda?
Jest poukładane wszystko.
Tak, i nagle muszę zmienić, prawda? Natomiast ja sobie zadawałem pytanie, no jeśli już pracuję tam 30 lat w tym, co robię, jest świetnie, czy ja będę swoim wnukom opowiadał tylko o tej jednej rzeczy, czy mogę również o czymś więcej opowiadać, prawda?
Ale tutaj jest bardzo ważna rzecz, na którą pan zwraca uwagę, bo my też widzimy, że osoby, które na przykład przechodzą na emeryturę, przechodzą na tę emeryturę wcześniej, bo mają takie możliwości właśnie zawodowe, pewne grupy takie możliwości gdzieś tam mają, to potem pojawia się bardzo często ta pustka. I ciężko tę pustkę wypełnić, no i właśnie zaczynają się wtedy problemy zdrowotne, problemy też gdzieś tam czasami w głowie, gdzieś jak to sobie wszystko poukładać. Bo właśnie brakuje tej pasji, brakuje tych zainteresowań, być może tych form spędzania wolnego czasu. No właśnie, jak to sobie poukładać? Czy to już wcześniej musimy mieć zaplanowane? Czy taki spontan potem nie będzie zbyt niebezpieczny?
Zadał pan podstawowe pytanie i bardzo ważne pytanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że bardzo często ludzie po prostu nie mają na siebie pomysłu. I to, co bym, nie czuję się mentorem w tej sprawie, ale wydaje mi się ważne, jeśli ktoś nie ma na siebie pomysłu, nie wiem, nie ma pomysłu, nie ma zdrowia, nie ma środku na zabezpieczenie, niech robi to, co robi. Jeśli robił coś 20, 30, 40 lat, niech on dalej to powtarza, ponieważ jeśli zrezygnuje z tej drogi, mogą być problemy. Mogą być problemy, prawda? Tak więc nic nie robić na siłę. Akurat w moim przypadku miałem bardzo dużo pomysłów, co można robić dalej, prawda? I faktycznie praca w którymś momencie zaczynała być lekkim utrudnieniem, prawda? prawda? Tak więc to był taki moment dla mnie bardzo kluczowy. Ja w tej chwili to, co zjawisko, o którym pan powiedział, widzę z dwóch stron. Z jednej strony właśnie osoby, która zdecydowała się, bo to my często mówimy, pieniądze to nie wszystko, prawda? Trzeba umieć wybierać wartości. Natomiast, gdy mamy możliwość wyboru, my nie wybieramy tych wartości. My mimo wszystko wybieramy kasę, prawda? I kasa jest rzeczą najważniejszą, prawda? I musimy i nie decydujemy się na to, żeby zrezygnować. Tak, ja nie będę miał czegoś, ale będę miał coś innego, prawda? Teraz akurat jestem w takiej grupie poszukiwawczo-ratowniczej, to jest z Myślenic. Oj, tutaj chciałbym z tego miejsca bardzo, bardzo gorąco pozdrowić wszystkich druhów i druhny z grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Myślnicach. Dla mnie to był szok, gdy skończyłem właśnie pracę zawodową, aktywną pracę zawodową, gdy umówmy się, że w firmie komercyjnej, gdzie jest 40 ludzi na etacie, gdzie w firmach, no taka para franchisingowych, no, którzy reprezentują naszą firmę, pracuje około 50 czy 100 osób. Prawda, i utożsamiałem się z firmą, gdzie jest bardzo proste działanie. No, muszę coś kupić taniej, muszę sprzedać to drożej, prawda? Czyli z tym, gdzie kupuję taniej, no muszę zawsze mówić, że dlaczego tak drogo, prawda? Natomiast tym, których sprzedaję, no to muszę mówić, że jest naprawdę za darmo to sprzedaję i ta cena powinna być dużo, dużo większa, prawda? I tutaj był taki nagle przeskok do właśnie OSP, do strażaków, do grupy poszukiwawczo-ratowniczej, gdzie ktoś mi coś zaoferował, prawda? Ja mu mówię, no okej, no ile kasy się należy, no nie? To takie, pamiętam, pytanie, które mnie zmroziło. Mówi, słuchaj, pytanie mam do ciebie następujące. Czy pytaniem o kasy chcesz mi obrazić? Mówię, oh no. Ja wiem, myślę, jestem w innym świecie troszeczkę, prawda? Natomiast później to działa w drugą stronę. Ktoś mówi, że ma potrzebę, prawda? Tak więc ja również to świadczę. No w tej chwili na przykład mamy poszukiwania, czy jakieś różne formy działalności, prawda? No to się nie pytam, o której godzinie jest alarm, prawda? Mamy wezwanie alarmowe, czy jest to godzina 16, czy jest to godzina 19, czy ostatnio było teraz kilka dni temu poszukiwania o godzinie pierwszej w nocy. No to co? No to dzwoni telefon, czy dzwoni alarm, prawda? Pakujemy się, jedziemy. Odpalam swojego drona, bo akurat jestem odpowiedzialny za sekcję dronów i latamy. Później idziemy w teren. Po prostu, bo człowiek potrzebuje, bo ktoś tam się zagubił. Jakaś rodzina ma ogromny problem. Może to jest, i teraz powrócę do pańskiego pytania, może to jest ta właśnie osoba, która nie miała na siebie pomysłu w którymś momencie i poszła w las, ponieważ nie wiedziała, co z sobą ma poczeć, prawda? W tej chwili w Polsce corocznie ginie około 23 tysiące ludzi. To jest ogromna ilość. To jest tych zgłoszonych. Natomiast pytanie, ile jest osób tych niezgłoszonych, bo rodzina nie zdążyła zgłosić, ponieważ znaleźli nagle ciało wiszące gdzieś tam na strychu, czy na drzewie niedaleko domu, prawda? Żyjemy w świecie, gdzie te psychiczne różne problemy są bardzo głębokie, prawda? To nie są tylko demencje, z którymi się najczęściej spotykamy. To nie są tylko grzybiarze, którym jest bardzo fajnie i zabłądzili, prawda? Ale to są często ludzie, gdzie my dostajemy zgłoszenie, prawda? I później szukamy tą osobę, a często ta osoba się sama zgłasza później i bo gdzieś się ukryła, mówi, przepraszam, ja muszę przemyśleć swoje życie. Prawda? Tak więc to jest taki czas, że można służyć, teraz użyję takiego religijnego określenia, bliźniemu naprawdę na szeroką skalę. Teraz kolejna sprawa. W życiu takim komercyjnym to każda firma, która działała w podobnej branży jak my, to jest wystawiennictwo krajowe i międzynarodowe, prawda? To była konkurencja. I no raczej przyjmowaliśmy, że lepiej, żeby jej nie było. No bo wiadomo, że trzeba wtedy ceny. Będzie łatwiej, będzie trzeba cenę obniżyć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Jeśli ktoś mi powie, że jest również ratownikiem, również w grupie poszukiwawczo-ratowniczej, to jest odpowiedź jedna. Wspaniale. Wszyscy bądźmy poszukiwaczami, bądźmy ratownikami. Ratujmy te osoby, które są w naszym najbliższym otoczeniu, ponieważ te wszystkie osoby, one wysyłają sygnały, prawda?
Których
zupełnie nie odczytujemy. Ktoś mówi, że się czuje źle, że chyba musi z sobą skończyć, a my, bajasz, bajasz. Mhm. Nie bajasz. On wysyła sygnał, prawda? Ten ktoś znika nagle na ileś godzin. On ma problem. I jeśli nawet wszyscy Polacy będą w tej chwili w grupach, które
poszukiwawczych
nazwijmy to, to dobrze, prawda? Jeśli, bo wszyscy musimy, na początku musiałem przejść szkolenie KPP, to jest kwalifikowana pierwsza pomoc, czyli taka dużo bardziej zaawansowana niż pierwsza pomoc. Jeśli będzie konkurencja, świetnie. Jeśli będziemy wszyscy potrafili sobie pomagać, jeżeli ktoś ma zawał, jeżeli ktoś ma jakiś problem, umówmy się, tu nie trzeba być profesorem medycyny, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. To, co jest najważniejsze, jest szybkość tej pomocy. Szybkość tej pomocy. Jeżeli my widzimy na ulicy osobę, która pada, jeżeli my do niej podskoczymy, to każda sekunda się liczy.
Odpowiednio prawda? Ułożymy w drodze.
Tak,
procedurę.
Tak, to jest to. To są rzeczy proste. Czynności, to są rzeczy proste, prawda? Czyli innymi słowy, znowuż powracając tutaj do świata komercyjnego, tutaj nie ma konkurencji. A wręcz, jeśli ktoś robi dokładnie to samo, mówię, super, świetnie, możemy się tym dzielić, prawda?
Panie Jacku, tak przeszedł pan na tę drugą stronę. No właśnie, to nie jest druga strona. No, inne życie rozpoczął po tym okresie zawodowym. Czy teraz sobie pan myśli, za długo czekałem?
Znaczy to jest tak, przez całe życie gdzieś tam byłem blisko osób niepełnosprawnych. Jest taka organizacja, Klika się nazywa, tutaj w Krakowie. Właśnie to jest pomoc osobom niepełnosprawnym i tam miałem przyjemność być w tym wieku lat tam 20 do 25 roku życia i potem do dzisiejszego dnia spotykam się z osobami niepełnosprawnymi i jakoś tam blisko nich jestem. Ale to było tak bardzo, bardzo przy okazji. Było 1000 powodów, dla których nie miałem czasu, żeby się z nimi spotkać, prawda? Natomiast w tym momencie to są dla mnie bardzo ważne osoby, prawda? Kiedyś musi być ten czas, kiedy muszę mieć dla nich czas. No bo jeśli nie, ja już nie mam czasu. Ja to mówię z tymi moimi strażakami, no nie? Oni mają po 20-30 lat, no nie? To jest takie śmieszny układ, bo jak robiłem taki egzamin specjalny, no to ten egzamin robią w wieku lat 19, 20, 25, 25, prawda? No i mówią, że strażakiem to się jest tak aktywnie 30 do 40 roku życia, prawda? Później do 40-50 to się już tak czasowo jest, wspiera się duchowo, a od 50 się już jeździ na festyny i na coroczne płatki, prawda?
Czyli mundur galowy.
Tak,
funkcja reprezentacyjna.
Tak, ja robię egzamin w wieku lat 59. Ja mówię, kochani, mówię, oni się mnie pytają, no i jak? Ja mówię, kochani, wy jeszcze macie całe życie na jakieś czyny. Ja nie mam czasu. Śpieszcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Ja mam 6 lat, a później mówię, przepraszam, wyrzucicie mnie z tej straży pożarnej, prawda? Bo do 65 roku życia. Wy jesteście w dużo lepszej sytuacji, prawda? No, tylko że ja mam czas. Ja do tej właśnie służby. Ja nie mam czasu, proszę. Oni mają czas. Dlatego musimy się
oni mają lata, które są.
Tak, Ja już nie mam.
Jacek Kisiała dzisiaj w programie Między Biegunami. O motywacji, o zmienianiu życia, o życiu po życiu zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Przyniósł pan kilka rzeczy do nas do studia. Ja muszę zapytać, czy właśnie ta punk rockowa kapela. To było.
Czy to był tylko epizod, chciałeś zapytać?
Nie, czy to była firmowe przedsięwzięcie?
Nie. To jest jedno z kurczę blady. Proszę mi dać do ręki.
Odkurzacz.
Odkurzacz, tak. W ogóle zachęcam, jeśli ktoś ma czas wejść na YouTube, punk rock się pisze, odkurzacz, ponieważ tam jest nasz ostatni koncert. Pamiętam, myśmy zaczęli, zaznaczam, ja jestem z czasów komunistycznych. Tak, panowie tutaj.
My pamiętamy.
Szanowni widzowie, szanowni słuchacze, wy tego nie widzieli. Tutaj mam przed sobą dwóch młodych ludzi, prawda, którzy może nawet nie pamiętają czasów komunistycznych. Ja pamiętam te czasy. A więc myśmy w wieku lat 15, jak zacząłem grać w zespole Odkurzacz, żeśmy założyli z kolegami, to był czas buntu, prawda? Buntu przeciwko wszystkiemu. I byłem przekonany, że właśnie muzyka, taka muzyka pełna buntu, będzie całym życiem. Natomiast nagle okazało się, znowu, że życie lubi zaskakiwać, chcemy rozśmieszyć Pana Boga, to zacznijmy planować. Ja byłem przekonany, że to właśnie muzyka to będzie to. to będzie ton, nie?
No i jednak nie górnik, tylko muzyk.
No tak, bo wtedy już przyszedłem nie do szkoły zawodowej, tylko do technikum. To był zresztą technikum hotelarskie w Wiśle. I pozdrawiam technikum hotelarskie w Wiśle.
No to rzeczywiście przeskok od kariery górniczej do technikum hotelarskiego mamy, ale zbliżamy się do podróży.
Tak, no bo hotele to już... jak namówiliby dzisiaj ambasadorami Polski dla ludzi ze świata. No nie, uwaga, ze świata. No nie? No i w każdym razie graliśmy 15, 16, 16, 17, 18, 19 rok, czyli całkiem sporo koncertów. Najmłodsi zawsze na różnych przeglądach, na koncertach również, prawda? Mieliśmy grupkę swoich fanów, było cudownie.
A gra w Kawuchu?
Oczywiście. I Ramoneska i te wszystkie rzeczy.
Wszystko
oczywiście,
było.
Że tak, tak. Łańcuchy, glany. Z łańcuchem też była przygoda, bo żeśmy spali z łańcuchem zawsze pod poduszką, prawda? Jak żeśmy byli gdzieś w hotelach, a to był taki łańcuch od krowy, bo taki był najłatwiej dostępny. No, kiedyś z jakiegoś hotelu w Łodzi, pamiętam, wychodzimy, a dzwoni jakaś pani, mówi, proszę pamięta, wiesz, jakieś łańcuchy wam pod poduszkami zostały, prawda? Okej, w każdym razie i później 19 rok życia, no i tak no oczywiście przeciwko jesteśmy edukacji, nie lubimy systemu i tak dalej. Były wakacje. Ale każdy z nas, nikt głośno nie mówiliśmy tego, ale każdy z nas gdzieś osobno złożył na jakieś studia podanie, prawda? A to panki na studiach. No jak? No nie.
Ale tam rodzice tak, z kijem nad głową.
Tak. No i w każdym razie jest październik, i nagle okazuje się, że wszyscy żeśmy wylądowali na jakichś uczelniach, no nie? I głupio się przyznać teraz kolegom z zespołu, gdzie mieliśmy grać.
Trzeba zawiesić działalność.
Ale w każdym kolega powiedział, no wiesz, słuchaj, chciał powiedzieć, no wiesz, przepraszam, jakoś tak się wydarzyło, no wiesz, no mama kazała, tata kazała, no głupio było, no jestem na UWF-ie, no nie, wie, kurczę, to dobrze się składa, bo jestem na ekonomicznej, no nie? No w każdym razie, no niestety już nie udało się kontynuować, no bo...
Ale przygoda była.
Oj, niesamowita.
I reaktywacja.
Reaktywacja, tak. I później żeśmy mieli jeszcze kilka koncertów, ale to już takie było raczej dla przyjemności.
Dobrze, to teraz
i dla niedowierzenia dla dzieci.
To teraz już idziemy do podróży w takim razie, bo pana życie zawodowe to trochę była podróż. Już nie myślę o zakładaniu firmy, o rozwijaniu firmy i tak dalej, ale pan podczas pracy jeździł po świecie, te Chiny. Mhm.
Chciałeś się zapytać, czy najpierw pojawiły się podróże, czy jednak wątek zawodowy?
Dzisiaj nie to pytanie.
Znaczy ja myślę, że wszystko jest konsekwencją czegoś, prawda? Szkoła hotelarska to jest wspaniała szkoła. Dużo by powiedzieć, czego ona nie uczy, ale uczy jednego, języków. Prawda? Tam żeśmy mieli niemiecki, rosyjski, angielski. No i to skłaniało w rzeczy samej do
zainteresowania światem.
Zainteresowania, tak. Mhm. No i później połączenie tego z wykształceniem, czyli marketing, prawda, to spowodowało, że ta otwartość na świat była bardzo duża. No nie? Tylko, że ja miałem taki zawsze, staram mieć się system 2-12. Wiedzą panowie, na czym to polega?
Nie.
Bardzo skomplikowane, ale spróbuję wytłumaczyć, że jeśli się jedzie na 2 dni do Chin, to później jest 12 dni podróży, prawda? I później to samo w każdym...
Czyli 2 dni biznesu,
tak,
12
tak, dni. Tak, tak, tak.
A jak, i tak, dwutygodniowa misja
tak,
gospodarcza.
Tak, misja, tak, tak, tak. A tak jak powiedziałem, żeśmy się tutaj ze wspólnikiem super dogadywali, ponieważ akurat on bardzo się lubi wspinać w górach, no to
czyli
też...
Czyli też 12 system też, potrzebny
też,
był?
Też przyjmował, tak, no. Oczywiście zastanawiał się, czy na pewno gdzieś w Afryce na klimat co przez te 2 dni będzie robił przed tymi 12, ale żeśmy z pełnym zrozumieniem podchodzili do tego, że jednak trzeba również tam szukać rynków zbytu, prawda? No, tak więc udawało się.
Wylądował pan w branży od strony zawodowej, targowej, wystawienniczej, czyli to bez dwóch zdań wiązało się z wieloma podróżami po świecie, ale szczególną estymą chyba darzył pan rynek chiński i w ogóle państwo środka.
Tak, zdecydowanie tak. To było tak, że po zamachu na World Trade Center żeśmy pojechali na taki objazd, bo firma miała wtedy, nie wiem, 12 lat. W każdym razie pojechaliśmy na taką podróż, wtedy Bush, jeśli się nie mylę, tworzył taką oś przeciwległą do osi zła, oś dobra, czyli pojechał do Japonii, do Korei i do Chin, prawda? podano, więc myśmy pojechali dokładnie tym w firmie, żeśmy nikomu nic nie mówili o tym, że tam pojechaliśmy dokładnie tą samą trasą. Pojechaliśmy i w każdym razie Japonia. Jak to Japonia?
Wiadomo.
No, Korea to są nasze chłopaki, tak samo patrzą na życie. Natomiast Chiny były szokiem, ponieważ żeśmy, pamiętam, wzięli plecaki, żeśmy naładowali jedzenia tam, prawda? Ze wszystkimi, żeśmy się pożegnali, że nie wiemy, co to będzie, prawda? A tutaj nagle okazało się, że o ile w Japonii nasze telefony nie funkcjonowały, działały w innym systemie, w Korei, żeśmy się nie do końca mogli dogadać, to nagle w Chinach okazało się, że jedzenie super, prawda? Ceny super, telefony nam zaczęły funkcjonować, 220 V, w Japonii było 110 i okazało się, że super kraj, prawda? No i później żeśmy próbowali działać i żeśmy się bardzo, bardzo przybliżyli do Chin, tak. No i później w którymś momencie, pamiętam przy jakimś już zawodowym wyjeździe, żeśmy zrobili takie doświadczenie, przy pierwszym jeszcze wyjeździe, żeśmy wzięli ich panoramy firm i żeśmy spytali, ile kosztuje tam jakiś produkt, no nie? Oni nam powiedzieli, że kosztuje tam 10, no nie? Mówimy, kurczę, 10 to trochę drogo, no bo my za 10 kupujemy to w Europie, no nie? Oni, nie no, 10, no dobra, 9,80. My, jak to jest możliwe? Za 9,80, no to absolutnie się nie opłaca, nie? No, zeszli chyba, musimy się naradzić, do dyrektora zadzwoni, dobra, 9,60, jak dla was za komplet i tyle. Nie, już niżej nie zejdziemy. Ale się pytamy, proszę, a co to znaczy komplet? No jak co komplet? No 10 sztuk o jednym opakowaniu. Stwierdzili, okej, dobrze, w takim razie kupujemy. Natomiast pamiętam, że w jakimś momencie nauczyłem się, nie wiem, dwóch słów chyba po chińsku, tam typu ni hao, cai jian, ni men ci me yang ne. I czyli podstawę, jak się masz i tak dalej. I nagle oni mówią, wow! To ty mówisz po chińsku.
Zaczęły otwierać się drzwi.
Ja mówię, kurczę, jakie mówisz, chłopie, to wziąłem rozmówki, nawet nie wiem, jak się to pisze. I to było wszystko, no nie? Ale ty normalnie się porozumiewasz z nami, no nie? No i faktycznie, i stwierdziłem, że kurczę, to jest jakiś kierunek. No i później zacząłem się więcej uczyć. No właśnie, mówimy tutaj o takich momentach w życiu, była 40. I tak zastanawiam się, jeśli człowiek kończy 40 lat, co może zrobić, prawda? Czy jeszcze jego szare komórki działają już, czy nie działają? No właśnie zastanawiałem się, co robić. Tak akurat tam była kwestia doktoratu z ekonomii i czy właśnie chiński. No i doktorat akurat stwierdziłem, że może zaczekać, bo to, co było marzeniem, to było wykładanie na uczelni, no nie? No ale okazało się, że gdy zgłosiłem swój akces, no to bez doktoratu, no to przyjęli na kilku uczelniach krakowskich, warszawskich, prawda? Jako praktyk, mówimy, bo to jest wartość. Wartość w przekazywaniu wiedzy jako marketingowiec.
W świecie akademickim, tak.
Tak, więc bo tego nie ma, no ja tam tytuł, to on może zaczekać. My tu mamy, z tytułami mamy dużo, nie? No więc po tych doświadczeniach stwierdziłem, że jednak chiński. No i później było 7 trudnych lat, nie ukrywam, nauki chińskiego. To po kilka godzin dziennie. No i w wieku lat 47. No właśnie, bo tam po drodze były dwie szkoły językowe chińskiego. No i później na uniwersytecie Fudan Daxue w Szanghaju na egzamin. No i udało się zdać. Państwowy, tak, egzamin.
Teraz jak już pan ma czas na podróżowanie, to często pan jest w podróży?
No więc właśnie, to tak. To
czy ja... dalej nie ma czasu? Bo ta straż...
dla mnie podróże. Ja, tak jak pan Migdał z Sosnowca powiedział, że nie czuję się podróżnikiem. Ja też nie czuję się do końca podróżnikiem, ponieważ dla mnie podróże jest przy okazji czegoś.
Są wpisane, prawda? Po prostu.
Są wpisane w pewien...
W pewien
styl życia. Prawda? To jest tak, że to jest coś, co daje radość, coś, co daje przyjemność, prawda? Jeżeli i dla mnie na przykład egzotyczna podróż, to wcale nie musi być gdzieś bardzo, bardzo daleko, prawda? Natomiast jeśli ktoś pojechał, powiedzmy sobie, do Giżycka, ale on z pasją o tym opowiada, on opowiada.
I z pasją tam pojechał, tak?
Pojechał, on tam chciał pojechać, to było jego marzenie, zrealizował jakiś tam cel, prawda? No to jest to. Faktycznie dla mnie akurat bardzo dużo tam pływam na kajakami, prawda, z synem tutaj żeśmy dużo jeździli, pływali. To była rzecz wspaniała. To były szlaki tutaj krajowe, to była gdzieś tam Litwa po drodze i to było cudowne. Natomiast bardzo jest ważne dla mnie, żeby robić to z przyjemnością i z własnej woli, prawda?
Ale jednak takie podróże jak Galapagos, Grenlandia, to nie są miejsca, do których jedzie się przy okazji, tylko na odwiedzenie takich miejsc trzeba mieć pomysł i pewną potrzebę.
No dobrze, to powiem o jednej rzeczy. Uwaga, tutaj będzie...
Oświadczenie.
Oświadczenie, tak, oświadczenie. Nie wierzyć rankingom. Nie wierzyć rankingom, ponieważ rankingi są złudne. Dlaczego to mówię, ponieważ akurat przy okazji kraju, który pan tam wspomniał, to jest Galapagos, bo to mi się skojarzyło. Ja sporo jeżdżę na rowerze, bo to dla mnie rower jest bardzo ważny. Dzisiaj tutaj też jestem na rowerze i uważam, że po Krakowie aż szkoda wyciągać auto z garażu, bo jedzie się dłużej, w spalina...
Proszę. Jak się ma garaż, panie Jacku.
Jak się ma garaż, okej.
Garaż kosztuje tyle, co mieszkanie.
Tak. Ale okej. I w każdym razie kiedyś natrafiłem na jakiś ranking najlepszych tras rowerowych na świecie.
To jest coś dla mnie.
Jest. That's it. Dobrze, no więc wszedłem na ten ranking i tam był na pierwszym miejscu był szlak wokół Fujiyamy. Na drugim miejscu była Kostaryka. Już ileś lat temu zobaczyłem. No nie, to trzeba zobaczyć. Tam trzeba być po prostu, jeśli to jest naj. Umówmy się, nie czwarte, piąte miejsce, ale naj. No powiem tak, nasz program jest za krótki tutaj, żeby opowiedzieć skalę rozczarowania szlakiem wokół Fujiyamy, który był przewidziany na 10 dni. Natomiast szlak ma mniej więcej 4 godziny. Natomiast nie ma rowerów, bo ja zawsze wypożyczam gdzieś rowery. Więc jakiś Japończyk mi pokazał...
Ale o czym ty mówisz?
Dał mi rower, taki malusi, prawda? Ja mówię, chłopie, ja mam ponad 100 kilo. Ja wiem, mam na to wsiąść. A nie, no jakoś dojedziesz. No te
poprowadzisz.
4 godziny, no nieco to wokół takiego jeziorka Fujikawa Guchiko. Przejedziesz, będzie dobrze, no nie? Ja mówię, ale chłopie, a przerzutki? No przecież panowie mają rowery, no nie? Wiemy, jakie są Shimano, świetne przerzutki. Tam rower bez przerzutek, z hamulcem na jednej rękojeści. Nie no, chłopie. Dobra, no w każdym razie, przepiękna trasa, 4-godzinna, natomiast jako pierwsza w świecie absolutnie droga do tyńca w Krakowie jest naprawdę porównywalna. Porównywalna, gdzie jest takie golden hour, to jest porównywalne, naprawdę. No, natomiast na drugim miejscu była Kostaryka. Tam jest taki wulkan Arena, no i też właśnie były też wspaniałe zdjęcia. Tam było już trochę gorzej, bo już było nie trasa na 4 godziny, ale na jakieś 2 godziny. Też bardzo ładna, a w planie był cały tydzień, prawda? Czyli drugie rozczarowanie. No, natomiast jeśli z perspektywy Polski już się jest w Kostaryce, no to jest rzut kamieniem na Galapagos. I teraz uwaga, jeśli ktoś zamierza jechać na Galapagos, polecam coś, to jest taki mój prywatny ranking, jedna z najładniejszych tras rowerowych na świecie. To jest właśnie na wyspie Izabela, gdzie jest wypożyczalnia rowerów, gdzie są ścieżki rowerowe, gdzie można się przejechać, są bazy rowerowe. Jest naprawdę pięknie, jedzie się wśród żółwi,
całej tej otaczającej przyrody, flory i fauny.
Tak. No i to jest cudowne. Dlatego stąd też faktycznie nie było to przez przypadek, natomiast no, troszkę inne były inspiracje do tych wyjazdów.
Panie Jacku, a ma pan taką swoją listę, którą jeszcze chce zrealizować?
Właśnie taki swój ranking.
Albo swój ranking.
Ale mówimy cały czas o podróżach, tak, prawda? Ja myślę, że to ona się tworzy. ona się tworzy, prawda? Ona się tworzy. Ja nie jestem uzależniony od podróży. Jeżeli stwierdzę, że gdzieś jest jakaś potrzeba, coś można ciekawego zrobić, prawda? Kiedyś w Chinach byłem, ponieważ tam było, malowaliśmy pewien kościółek taki, prawda? No i okazało się, że jest potrzeba. No więc tam pojechałem, ponieważ uważałem, że to jest misja. Jakaś misja musi być, prawda? Tak więc tak samo teraz. No, teraz też jakiś planuję, jest rowerowy akurat, tutaj objechać Bałtyk. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Natomiast nie jestem uzależniony. To nie jest to, że to musi być. To musi być. Bardziej ten nurt misji wobec człowieka jest dla mnie istotniejsze na ten moment niż właśnie zaliczenie na przykład jednego miejsca albo drugiego.
A Polska, a Małopolska, jak w pana rankingu tutaj wypada
absolutnie,
nasz
absolutnie,
region i nasz kraj?
Absolutnie, perfekcyjnie. Bo też chciałem powiedzieć, właśnie miałem ostatnio przyjemność mieć prelekcję na temat Japonii i tam właśnie z tego szlaku rowerowego, gdzie sobie... dobrze. Znalazłem jakieś miejsce ciekawe, to się nazywa Hakone, miejscowość, gdzie tam są te onseny, są ciepłe źródła, prawda? No i no i tam pokazuje ciepłe źródła w Japonii. Przepięknie to wszystko wygląda, nie? Tam ludzie oglądają, podziwiają, tam kilka innych zdjęć przedstawiłem i zadaję publiczności pytanie. No jak się państwu to podoba? Ci Japończycy mają fajnie. Chciałoby się być w tej Japonii. No tutaj pani, gdybym ja miała taką Japonię, to ja bym, ciągle tam siedziała. Nie, proszę państwa. Pierwsze zdjęcie było faktycznie z Hakone, z onsenów, z ciepłych źródeł w Japonii. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, to są wszystko źródła, które są półtorej godziny od państwa. To są Szaflary, to jest Gorący Podok, to jest Zakopane, to jest Białka. Tak, to jest wszystko koło państwa, prawda? I my nie mówmy, że my potrzebujemy, nie wiem, Japonii, że my potrzebujemy ciepłych źródeł w Norwegii, w Islandii. Nie, jeśli my chcemy, my możemy wejść w auto, i my za półtorej, dwie godziny tam jesteśmy. Kiedyś, pamiętam, w czasie wizyty na ciepłych źródłach na Alasce, bo właśnie już w samolocie też była informacja, że Alaska słynie z ciepłych źródeł, prawda? Że takie, jakie tam są ciepłe źródła, w całych Stanach nie ma. No, to jest taki region, tam faktycznie ludzie mówili, emeryci tam jechali, my musimy to zobaczyć, to jest marzenie naszego życia. Okej? Okay? Przyjechaliśmy do tych ciepłych źródeł i tam był to, umówmy się, był to potok, był to potok, małe bajorko, natomiast była taka olbrzymia informacja na temat minerałów, które są w tych ciepłych źródłach. Było takie zdanie, które pamiętam do dziś. Minerały zawarte w naszych ciepłych źródłach są odpowiednikiem tych, które są w Europie Wschodniej, w ciepłych źródłach, prawda? Czyli my jesteśmy punktem odniesienia. Czyli jeśli bardzo ktoś chce przeżyć jakieś ciekawe miejsca, mieć ciekawe doznania, poznajmy Małopolskę. Poznajmy te miejsca. Naprawdę dla kogoś z Japonii, z Brazylii, z Alaski, jak my mu powiemy o Tatrach, powiemy mu o co u nas się tutaj dzieje, to będzie słuchał z zazdrością.
I my cały czas nie doceniamy tego.
Nie doceniamy.
Bądźmy dumni z tego, co mamy.
I to zawsze podkreślamy też w programie Między Biegunami. Oczywiście opowiadamy o najdalszych miejscach na Ziemi, ale te bliskie są równie piękne albo jeszcze piękniejsze, co przed momentem pan Jacek tutaj cytował. Drodzy państwo, musimy kończyć, bo realizator nam wyłączy zaraz mikrofony. Jacek Kisiała był dzisiaj gościem programu Radia Kraków, programu Między Biegunami. Panie Jacku, bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
Za dużą dawkę inspiracji. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między Biegunami.